Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dzień dobry, Bartek Święciński.
Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko. Dzisiaj w naszym studiu dwóch gości. Marcin Świderski, Konrad Kamianowski, trenerzy Akademii Małego Sportowca i zawodnicy kolejno Wisły Szczuczyn i ŁKS-u Łomża. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pewnie część z naszych stałych słuchaczy mocno się zdziwiło. Zawodnik ŁKS-u Łomża, w sportowej Łomży. Jak do tego doszło w ogóle? Proszę bardzo, jest zawodnik ŁKS-u. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry. Dostaliśmy zaproszenie, więc przychodzimy.
Zaproszenie przychodzi do ŁKS-u częściej, ale w końcu się udało. Ostatni raz trener ŁKS-u był u nas 8 miesięcy temu, więc w końcu udało się coś tam te lody przełamać. Ale dobra, jesteście tutaj po to, by porozmawiać o Akademii Małego Sportowca. To zacznijmy od tego bardzo podstawowego pytania. Czym jest Akademia Małego Sportowca?
Akademia Małego Sportowca jest to są po prostu zajęcia sportowe dla najmłodszych w wieku od 3 lat do wieku 11-12 lat. Pracujemy w przedszkolach i szkołach w klasach 1-3.
Mhm. To małego to 11 latek to już nie taki mały.
No, to tak się przyjęło, ale po prostu, no, ale bazujemy i tak jest większą częścią naszych uczestników są jednak przedszkolaki.
No skoro macie zajęcia od 3 do 11 lat, to nie jesteście konkurencją dla młodzieżowego ŁKS-u?
Nie, ponieważ my prowadzimy zajęcia w czasie godzin lekcyjnych, dajmy na to 12, 11, często 13. Treningi ŁKS-u młodzieżowego się odbywają po prostu po południu.
Czy na pewno się zdarzają sytuacje, w których wasi podopieczni w Akademii są również zawodnikami w młodzieżowym ŁKS-ie, tak? No bo też tych zawodników jest sporo. I czym różnią się treningi w waszej Akademii od treningów w młodzieżowym ŁKS-ie? Co można innego wynieść z takich treningów? No bo to, że to są treningi w tych godzinach, można powiedzieć, lekcyjne, to już wiemy, ale jakby jak to wygląda w praktyce?
Są to zajęcia ogólnorozwojowe. Zależy nam na tym, żeby jak najbardziej wszechstronnie tych uczestników szkolić. Oczywiście są tam elementy z piłki nożnej, aczkolwiek jest to tylko jedna z wielu dyscyplin, których uczymy na tych zajęciach. Tak jak mówię, zależy nam na tym, żeby te dzieci były jak najzdrowsze i jak najbardziej właśnie gimnastycznie i zdrowotnie przystosowane do życia, tak?
Czyli chyba też musimy tutaj, Bartek, podkreślić to, że pomimo tego, że chłopaki są piłkarzami, to jest akademia sportowca,
ale
nie, to jest akademia sportowca, nie piłkarze, więc też to chyba tu jest kluczowe, że to tak naprawdę nie wszyscy chyba mogą tutaj, nasi słuchacze, to wyłapać, że to nie są treningi piłkarskie, a sportowe tak naprawdę.
Tak, często nawet gdy przychodzimy do sal, do pań, po dzieci, tak, które tam sprawdzamy listy obecności i tak dalej, to często panie po prostu krzyczą: dzieci, które chodzą na piłkę, zapraszam, tak? No ale na tych zajęciach to nie jest właśnie tylko piłka, tylko no, tak naprawdę wszystko, co się łączy ze sportem. Gry, zabawy, skoki, gimnastyka, przewroty w przód, przewroty w tył. Powoli czasami też już uczestnicy, właśnie ci starsi, trenerze, a mogę salto zrobić, a mogę salto spróbować, na materacach oczywiście. No także mówię, to nie zajmujemy się tylko piłką na pewno.
To ja tutaj zapomniałem powiedzieć, przypominam, że można z nami się skontaktować. Numery są na naszym Facebooku, na naszej zapowiedzi, na naszym fanpage'u, na naszej stronie, więc zachęcamy do dzwonienia, ewentualnie do pisania SMS-ów, bo wiemy, że też łatwiej jest zawsze napisać, niż zadzwonić bezpośrednio na antenę. Skąd pomysł na utworzenie takiej akademii w ogóle? Bo dzisiaj trochę mi się wydaje, że kiedyś to, co wy robicie dzisiaj, to kiedyś uczyło nas tego podwórko.
Dokładnie. Zobaczyliśmy, że dzieci zazwyczaj w tym wieku garną się do sportu, tak? Aczkolwiek teraz okres ten pandemiczny spowodował, że dużo dzieci właśnie bardzo dużo czasu spędza przed komputerem, w domu i tym dzieciom brakuje ruchu, więc tak naprawdę moment, w którym żyjemy i podejście ludzi jakby do życia doprowadziło do tego, że to powstało, tak? Tyle.
A mieliście na początku coś takiego, że przychodzicie na pierwsze zajęcia i się łapiecie za głowę, nie? Że o matko, to jest niemożliwe, że te dzieci nie potrafią aż tak bardzo się ruszać.
Tak, tu naszą działalność rozszerzamy coraz szerzej i takie spostrzeżenia mamy praktycznie co tydzień, bo mamy tych No tak naprawdę co tydzień coś tam, może przesadzam co tydzień, ale raz w miesiącu na pewno jakieś nowe grupy dochodzą. Także no, te wrażenie jest praktycznie cały czas z nami, ale co cieszy, te dzieci są w takim wieku, że naprawdę pokażesz im raz, dwa, trzy max, co wykonać, jak wykonać. I często jest tak po prostu, że z dnia na dzień one to łapią, później przychodzą na następne zajęcia, trenerze, ćwiczyłem fikołki z mamą, z tatą, no i to jest dla nas jakby taka największa frajda. Mhm.
Sebastian?
Chciałem się spytać, bo tak naprawdę mnie bardzo zastanawia kwestia, jak jesteście odbierani w szkołach, tak? No bo trzeba powiedzieć jasno, że wasza działalność od, powiedzmy, tych wszystkich akademii różni się tym, że akademie jakby współpracują i nakłaniają bezpośrednio tych młodych zawodników do tego, żeby trenował, a wy musicie jakby przekonać do siebie szkołę, tak? Dyrektora, żeby takie zajęcia dla tych swoich podopiecznych zorganizował. Jak jesteście odbierani przez tych dyrektorów
i z jakim
odzewem się spotykacie w tych szkołach?
To zazwyczaj bardzo pozytywnie. Widzą w nas, jeżeli przychodzimy, pasję i chęć właśnie, żeby te dzieci się rozwijały. I myślę, że nie traktują nas jako konkurencję, a wręcz przeciwnie, jako osoby, które mogą dużo wnieść dobrego do...
I uzupełnić też często ofertę, tak?
Tak, szczególnie, że w szkołach jest bardzo duży niedobór WF-istów w tych klasach 1-3. Zazwyczaj WF-y prowadzą nauczyciele, po prostu wychowawcy, więc ten WF tak naprawdę dużo nie ma z tym wspólnego, więc my przychodzimy i po prostu uzupełniamy ten szkolny harmonogram.
Też oczywiście to nie jest wina tych pani nauczycielek,
no oczywiście, tak?
Bo rozumiem, że no, nie mogą być od wszystkiego, no to też, no ale też często po prostu szkoły nie są w stanie zapewnić dla tych klas 1-3 odpowiedniego wychowania fizycznego.
Ale to wam też na pewno jest łatwiej, no bo jednak gdzieś tam jesteście rozpoznawalni jako zawodnicy tutaj na boiskach czwartoligowych, tak? Czy pewnie większość kojarzy was obydwu z ŁKS-u?
Czy w ogóle jak wam pomaga to, że jesteście, waszym zdaniem, piłkarzami w tym, żeby przekonać...
Zawodnikami, Sebastian.
No, zawodnikami, żeby przekonać do siebie...
Piłkarzem, karierem to miał karierę, to Boniek.
Tak, ale nie, no żeby przekonać do siebie dyrektorów, jakby jak waszym zdaniem pomaga wam to, że jesteście z tymi zawodnikami, tak? Czy jakbyście nie byli zawodnikami, to było o wiele trudniej,
powtórzyłeś jednak... moje pytanie po prostu.
No. Nie do końca.
Znaczy, wydaje mi się, że nie ma to większego wpływu. Fakt, że my się zajmujemy tym już od kilku lat, sprawia, że jakby już myślę, że jesteśmy całkiem nieźli w tym, co robimy, i po prostu sama praca nas broni, tak? Jeżeli dany nauczyciel czy dyrektor przychodzi na zajęcia i widzi u dzieci postęp, tak? Że te dzieci są naprawdę coraz lepiej wygimnastykowane, coraz bardziej takie usportowione, tak? To widzą właśnie, że to ma sens i dlatego jakby nasza praca się broni. Niekoniecznie tutaj fakt, że my jesteśmy zawodnikami, jakoś na to wpływa.
Tak? Ale na początku podejrzewam, że pomagało wam w tym, żeby rozpromować waszą akademię. No bo teraz już wiadomo, macie trochę tych grup, tak, tu już wam jest łatwiej, pokazujecie, jak to wygląda. Ale na samym początku ktoś jednak musiał wam zaufać.
Tak, ale czy dyrektorzy, panie dyrektorki znają zawodników czwartoligowych, to nie jestem przekonany.
To jak wygląda wasze pierwsze zajęcie? W jaki sposób przekonaliście pierwszego dyrektora do tego, żeby wam, no jakby nie patrzeć, zaufał, tak, i powierzył opiekę nad tymi dziećmi?
Czy ja zacząłem pracę w przedszkolach już jakieś 5-6 lat temu, razem z Marcinem Truszkowskim, którego serdecznie tutaj pozdrawiamy. Później był okres pandemiczny. I po tej pandemii, po tych 2 latach tak naprawdę siedzenia w domu, stwierdziłem właśnie z Marcinem, że powstała taka nisza na rynku, którą można właśnie zaspokoić poprzez takie nasze zajęcia. Szczerze nie pamiętam naszych pierwszych zajęć. Pamiętasz?
Coś pamiętam, ale jeśli chodzi o przekonanie, działamy tak, że na początku proponujemy zajęcia pokazowe. Pokazowe, na których... dzieci, po prostu bierzemy wszystkie dzieci z przedszkola grupami, wtedy robimy takie zajęcia i wtedy też często dyrektorzy, dyrektorki przychodzą i po prostu patrzą, na czym polegają te zajęcia, jakie podejście mamy do dzieci, i też często to po prostu są dyrektorzy, no są po prostu w szoku, jakie mamy podejście, bo się też często nie spodziewali się takiego odbioru. zajęcia.
Bo wy też, tak jak już Konrad wspomniał wcześniej, że on 5-6 lat temu działał w przedszkolach, ale ty, Marcin, też trenujesz chłopaków w młodzieżowym ŁKS-ie, więc jakby
tak,
te obycie z dziećmi...
razem trenujemy, jeden rocznik. No ale dokładnie, mam chłopaków z 2008 rocznika, których mam już od 4 lat. Także teraz mają 14-15. Jeśli jak obejmowałem ich, to mieli 10-11 lat. Czyli no, te jakieś tam początki pracy, praca z dziećmi, jakaś organizacja, no to na pewno pomogło nam.
Mamy pierwszego SMS-a. A dorośli też się mało ruszamy. Może zajęcia dla nas?
Myślimy nad tym.
Może a to w zakładach jeszcze... pracy wtedy by musiały być zajęcia.
Zdarza się i tak.
Mamy na to pomysł. Na razie jeszcze skupiamy się na czymś innym, ale w przyszłości też myślimy nad tym. O, tak.
Nie wykluczacie, tak? W wielu szkołach obecnie działacie?
Właśnie tak dzisiaj przed audycją liczyliśmy miejscowości. W miejscowościach wyszło nam...
27.
27, może jak któryś pominęliśmy. Ale
Łomżę jako jedną
miejscowość. W Łomży samej mamy pewnie z placówek ponad 20. Myślę, że około 60 placówek. Jesteśmy w 60 placówkach.
I wy sami tego nie obstawiacie, macie jeszcze swoich pracowników.
Dokładnie, no tak jak właśnie powiedziałeś, mamy swoich pracowników, w cudzysłowie.
Współpracowników
tak naprawdę. Jest nas już 8, stale te grono się powiększa. Teraz chłopcy też z rocznika 2004 piszą matury. I tak jak z nimi rozmawiałem, chcą zostać w Łomży na studiach. Wiadomo, że ze studiami po prostu na studiach nie jest ten plan lekcji wypełniony cały dzień, tak? Także można sobie tam jakieś luki robić, jakieś przerwy i w tym czasie też chłopcy będą nam pomagać po prostu pracować razem z nami.
I na darmowy wolontariat.
No nie, niestety już chyba takich czasów nie ma.
Tak. A to wszyscy ci właśnie współpracownicy są zawodnikami, albo byłymi zawodnikami, czy jednak też macie osoby, które gdzieś tam z tym sportem są trochę obok, ale jednak mają takie podejście do dzieci bardzo, bardzo ciekawe?
Piłkarzami, sportowcami, piłkarzami, zawodnikami nie, ale też no, sportowcami to tak, każdy jest sportowcem. W mniejszym, większym stopniu, ale dokładnie każdy ma z tym sportem do czynienia.
A jesteście głównie w przedszkolach czy szkołach?
Tak jak powiedziałem, głównie, może nie liczyliśmy też tego, ale myślę, że tak 70% do 30% to jest jednak na przedszkola.
Mhm. No tak, jesteście już w szkołach i mówicie, że te zajęcia są w czasie lekcji, to w jakich lukach, w jakie luki mniej więcej wchodzicie? To jest zamiast wychowawczej, w WF-u? Jak to wygląda?
W szkołach działamy poza planem, tak? Czyli jeżeli kończą dzieci godzina 12.30 swoje lekcje, to my przyjeżdżamy 12.30 i te dzieci zostają z nami i jakby ćwiczą, tak? Oczywiście nie wchodzimy tutaj w plan lekcji, nie robimy zajęć na godzinie wychowawczej, tak?
Między ławkami,
dokładnie. Nie, plan lekcji jest planem lekcji, my jesteśmy elastyczni, dostosowujemy się po prostu...
Pod daną placówkę.
Dokładnie.
A jak już macie te starsze roczniki, te starsze dzieci, to już tam powoli robić jakiś trening ukierunkowany na przykład na piłkę nożną?
Są takie chęci od zawodników, od uczestników naszych, ale jednak dalej staramy się to jeszcze trochę hamować i skupiać się na tym ogólnorozwojowym procesie.
A macie kontakt z tymi rodzicami? Na przykład widzicie, jak Adrian Mleczek mówił, że jak on u siebie na zajęciach widzi te małe dzieci, to potem przekazuje rodzicom, że słuchajcie, ten chłopak ma na przykład predyspozycję do tego i tego sportu. Wy
też
robicie coś podobnego?
Potrafi tak naprawdę zadać.
Tak, myślę, że jest też część grono zawodników, uczestników, którzy właśnie u nas uczestniczą w naszych zajęciach, jednocześnie są, już idą w stronę piłki nożnej, tak, i są właśnie w młodzieżowym, są w liderze, są w elit, tak, i jakby my zachęcamy do tego po prostu. Nasze zajęcia mają te dzieci wszechstronnie
przygotować,
tak, a później jeżeli uczestnik sobie ukierunkuje daną dyscyplinę sportową, to my oczywiście popychamy go w tym kierunku, żeby jak najbardziej się rozwijał, tak.
To bardzo fajnie, że akurat dzisiaj jesteście z nami, bo ostatnio ukazały się badania ekspertów, z których wynika na przykład, że 88% dzieci z klas 1-3 nie potrafi wykonać przewrotu w przód, a 57% nie potrafi nawet skakać przez skakankę.
U nas chyba, tak na oko, oczywiście też nie badaliśmy tego, nasi uczestnicy, myślę, że z 90% potrafi. Tak, ale potrafi zrobić przewrót w przód, bo też wiemy, jakie to korzyści przynosi dla całego procesu. Więc na pewno u nas te statystyki nie są
normalne. Chodzi mi bardziej o to, że nie u was jest ten problem, tylko że wy jakby leczycie, pomagacie leczyć ten problem tak, w polskiej
tak,
szkole.
Znaczy on jest na pewno zauważalny, tak? Siedzący tryb życia, przecież w szkole cały czas te dzieci właśnie siedzą, wracają do domu, siedzą przed komputerem, przy telefonie i naprawdę tego ruchu brakuje i później tak jak mówisz, są takie statystyki, to się nie bierze z niczego. Tak?
A co do skakanek ostatnio, chyba w tamtym tygodniu po majówce właśnie wziąłem kilkanaście skakanek, dałem właśnie dla uczestników 1-3 w szkole. Nie pamiętam, która dokładnie klasa i to 80% się zapytało, co to jest po prostu.
O matko.
No, to matko. Już nie mówi, już, no, nie mówiąc o tym, że ktoś tam z dwie osoby chyba umiały, tak? A naprawdę większość osób po prostu nie wiedziało, co to jest, tak? Do czego to służy.
To trochę zabrzmi jak stary dziad, ale kiedyś skakanka była jedną z zabawek po prostu i można było poskakać sobie czy to na dworzu, czy w szkole.
No, dokładnie. Miejsce teraz skakanki niestety przejął telefon.
Czy wy w ogóle jesteście, nie wiem, świadomi i to traktujecie te swoje zdjęcie trochę jak...
misję może.
Te misje też i takie działanie, które no, w dużym stopniu uzupełniają te braki, które są w polskim szkolnictwie, mówię tak generalnie, tak? O tym, że to nie jest wina dyrektorów, nie jest wina szkół, tylko jest wina faktycznie czasów. Systemu, czasów i systemu, że po pierwsze, że te dzieci faktycznie no, nie są inspirowane do uprawiania sportu, to raz, a po drugie, no nie w tym napakowanym jak kabanos, tak, planie lekcji brakuje tego miejsca na takie zajęcia ogólnorozwojowe, bo też powinna być taka godzina, moim zdaniem, gdzie faktycznie te dzieci mogą wyjść na spacer, gdzieś tam coś zobaczyć, gdzieś po przejście na jakiś taki szybki truk do lasu i tego faktycznie brakuje, a wy to uzupełniacie.
Oczywiście, masz rację.
I ile w tygodniu, bo wy zbieracie jedną klasę, jeden rocznik w szkołach, jak to wygląda?
To zależy od ilości chętnych po prostu w danej placówce. Mhm. Jeszcze wracając do poprzedniej wypowiedzi Sebastiana, staramy się to uzupełniać to, ale to jest jedna godzina w tygodniu.
No właśnie dlatego
więc
chciałem zapytać o to.
Naszym celem jest po prostu zachęcenie do aktywności dalszej fizycznej. Po prostu zachęcenie, takie zaszczepienie miłości do sportu. Bo wiadomo, że staramy się, robimy wszystko, co w naszej mocy na tych zajęciach, żeby poprawić jakieś zdolności koordynacyjne i tak dalej, ale no przez 40 minut raz w tygodniu, jeśli to dziecko później wróci do domu i dalej nic nie będzie robiło, no to tak naprawdę nic nie da.
I też to, o czym mówił Sebastian, o tej pracy domowej, czy dajecie tym dzieciakom pracę domową, żeby sobie w szkole, w domu poskakały na skakance.
Tak, bo to Adrian Mleczek przy okazji wizyty podczas naszej audycji mówił, że gdzieś tam jest ten feedback w stosunku do rodziców, tak, że faktycznie dziecko kończy, mówi, tutaj dzisiaj robiliśmy takie zadanie, potrenujcie razem i faktycznie też podkreślał ten fakt, że udział rodzica w tym rozwoju i w tym też w angażowaniu dziecka do sportu też jest bardzo ważne, tak? I czy gdzieś u was też jest taki zwrot informacji na koniec, że faktycznie uprawiamy taką, nie wiem, dzisiaj ćwiczenie, powtórzajcie co tydzień, zobaczymy jak wam się uda za tydzień.
Znaczy, oczywiście my tym dzieciom dajemy feedback, tak? Mówimy właśnie na czym dzisiaj pracowaliśmy, aczkolwiek naszym zadaniem jest zainspirowanie, żeby to same dzieci wychodziły z taką inicjatywą. Uważam, że w tych czasach jest bardzo dużo pracy domowej. Jeżeli i to często dziecko, jeżeli usłyszy praca domowa, to automatycznie się wycofuje, tak? Dystansuje się od tego, a my chcemy to dziecko zainspirować, jakby pokazać, że to można zrobić i to dziecko jakby często widzimy, że samo wychodzi z taką inicjatywą ćwiczenia jakby w domu, tak?
Czyli też, żeby też tym dzieciom to weszło w nawyk po prostu,
dokładnie,
tak? Żeby
dokładnie.
Gdzieś tam nie traktował tego jako obowiązku, tylko faktycznie
dokładnie, żeby on
to...
miał chęć sam to zrobić.
No. Cały czas się rozwijacie. Jest coraz więcej nowych współpracowników, macie coraz więcej szkół i też w zapowiedzi naszej audycji napisaliście na swoich mediach społecznościowych, że ruszacie z nowym projektem. Co to jest za projekt?
No tak, to właśnie jest, ruszamy z takimi zajęciami dodatkowymi, popołudniowymi, ponieważ nie planowaliśmy tego na początku, jak zaczynaliśmy, ale po prostu mamy ogrom wiadomości od rodziców, że fajnie by było, jakbyśmy takie zajęcia robili też po południu. Że właśnie dlatego to, o czym mówisz, że raz w tygodniu to po prostu czasami jest za mało. No i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i robimy takie zajęcia popołudniowe, ale też w innej formie. I tak jak chyba napisaliśmy na mediach społecznościowych naszych, chyba jako jedyni w Polsce mamy taki pomysł.
Właśnie, bo pisałeś mi, że pomysł inny niż wszystkie.
Dokładnie. Plan jest taki na razie, na ten moment, żeby robić dwa razy w tygodniu popołudniowe. To będzie poniedziałek i czwartek w szkole podstawowej nr 7. I tak, chcemy tak zrobić, żeby raz w tygodniu prowadzić takie zajęcia, jakie prowadzimy do tej pory w ogólnorozwojowe. Tak, my będziemy to prowadzili z naszymi trenerami. A jeden trening w tygodniu przeznaczać na jakąś daną dyscyplinę sportu i chcemy podjąć współpracę z trenerami z innych dyscyplin z Łomży, żeby po prostu raz w tygodniu przychodził trener z zapasów, następnym tygodniu trener z siatkówki, jeszcze następnym tygodniu trener z koszykówki i tak dalej, tenisa i chcemy po prostu dać możliwość poznania po prostu sportów wszystkich, bo też skąd dziecko 5, 6, 7, nawet 10-letnie ma wiedzieć, jaki sport lubi, kocha, jak ona tak naprawdę tylko poznało, no mama zapisała w wieku 6 lat na przykład na tańce czy na piłkę i tak to zostało. Czy chce, czy nie chce, to tak w tym jest.
No, bardzo dobry pomysł, bo chyba mieliśmy tak, Bartek, z tenisem stołowym, tak mieliśmy pytanie do Weroniki, dlaczego akurat tenis stołowy, tam chyba wtedy padło, że akurat taki był trener w tej szkole były zajęcia, więc faktycznie tak jak mówisz, trochę, znaczy jest tak jak mówisz, bo faktycznie gdzieś tam w tych mniejszych miejscowościach brakuje czasami takiej lekcji pokazowej, bo tak to będzie wyglądało, tak, że od razu w trakcie jednej godziny trener przychodzi, pokazuje, na czym w ogóle polega taka dyscyplina, jeśli gdzieś tam ktoś się zainteresuje, to faktycznie może później...
Dokładnie później oczywiście, jeśli dany sport naprawdę dziecku się spodoba, no to właśnie o to nam chodzi. My nie będziemy trzymali go. Nie możesz iść na, nie wiem, na przykład na zapasy, jak gdzieś mu się spodobają zapasy, bo
czy
jesteś
na
naszym zawodnikiem. Tak?
Czy
nawet na piłkę, no dokładnie, na cokolwiek. Po prostu wtedy z miłą chęcią, w cudzysłowie, oddamy takiego zawodnika, bo o to nam chodzi, żeby wybrał sobie, znalazł swój sport.
A rozmawialiście już z trenerami, którzy ewentualnie mogliby się w to włączyć?
No, wstępnie rozmawialiśmy, no ale myślę, że to nie będzie problemu raz na miesiąc po prostu tak jakiś trener, żeby zrobił trening taki dla dzieci po prostu.
A to jest też fajna rzecz, nawet jeżeli chodzi o już młodych zawodników, powiedzmy, którzy trenują w młodzieżowym ŁKS-ie. Bo mówi się o tym, że trochę u nas, jak już dzieciak zapisze się na piłkę, to on idzie tylko na piłkę i ma pewne ograniczenia ruchowe, tak? I mówi się o tym, że w tych dużych akademiach jest na przykład tak, że czasami jest koszykówka, piłka ręczna, siatkówka, bo każdy sport to tak naprawdę angażowanie innych partii mięśni, inny ruch i później jest się po prostu bardziej sprawny, jak na przykład Lewandowski, który trenował aikido, judo.
On mówi właśnie w wywiadach, że on co mógł, to trenował. No tak samo z Bigiem.
Znaczy jego chyba tata był we fistą też i on jakby zaszczepiał różne sporty.
I to też, o czym mówił Adrian Mleczek, że też ważne jest chyba to, żeby te dyscypliny łączyć, chociaż żeby trochę gdzieś tam się z tym wszystkim zapoznać. Więc fajnie się to wszystko będzie ostatecznie łączyć. Jak ktoś chce się zapisać, to gdzie może? Chodzi mi o te zajęcia popołudniowe, bo wiadomo, że te w czasie zajęć to pewnie do szkół musi.
A może są jeszcze dyrektorzy, którzy chcą zapisać swoje dzieci i nas słuchają?
Zaczniemy od tego. Od dyrektorów, gdzie mogą się zapisać, gdzie mogą się zgłosić i jeżeli chodzi o te zajęcia popołudniowe.
Popołudniowe. To nie wiemy. Bardzo pytanie. Dyrektorzy...
I to. No
dyrektorze,
tak.
Jeżeli chodzi o zajęcia w czasie.
Okej, no to jeszcze chyba się nie spotkaliśmy z taką inicjatywą, żeby dyrektor jakiś zadzwonił, chociaż nie, przepraszam, w prywatnych tak się zdarzyło w Łomży, że po prostu pani dyrektor zadzwoniła do nas, czy byśmy chcieli też zrobić, czy możemy zrobić takie zajęcia popołudniowe, przedpołudniowe w przedszkolu u nich, a jeśli chodzi o popołudniowe, to możemy, mogą rodzice zapisywać na naszych social mediach, tam jest też numer telefonu, do naszej koleżanki, która wszystko to ogarnia, zapisuje i też na pewno będą informacje w tych placówkach, których będziemy prowadzili, w tych, które prowadzimy te zajęcia, takie listy damy i informacje, że takie zajęcia, te pierwsze na pewno dwa, będą pokazowe dla chętnych, darmowe oczywiście, także poniedziałek godzina 18:30 i czwartek godzina 18:30 w SP7, tam będą te zajęcia pokazowe.
A czy macie takie aspiracje na przykład, żeby utworzyć swój klub młodzieżowy właśnie?
Taki jest...
Rozgrywki pod jedną dyscyplinę?
W tym momencie nie.
W tym momencie nie.
I myślę, że to się raczej dłuższy czas nie zmieni. Tak jak mówimy, nas raczej nie interesuje dana dyscyplina sportu, tylko chcemy właśnie jak najbardziej wszechstronnie z tymi dziećmi pracować i to się samo z siebie wyklucza.
Mhm. A ktoś może powiedzieć, a co oni wiedzą o wszechstronnym wytrenowaniu, jak to dwóch piłkarzyków?
No tak, ale na szczęście wychowaliśmy się jeszcze w czasach, gdzie tam ten internet, komputer raczkował. Ja jestem po wychowaniu fizycznym, też po studiach. Nasi pracownicy też właśnie kończą teraz licencjaty. No i jednak ten sport, to, że się grał w piłkę, to nie znaczy, że się tylko grał w piłkę. Też tam wszystko się, wszystkie sporty się tak naprawdę liznęło. No i coś tam jednak, coś tam wiemy chyba.
I dopytam jeszcze o wasze półkolonie, wakacje, bo wakacje nie odpoczywacie. Dzieci też będą miały możliwość taką, aby przyjść do was na zajęcia.
Tak, organizujemy takie półkolonie. Też informacja pojawi się u nas na social mediach i mam nadzieję, że uda nam się w tym tygodniu. Już będziemy mieć też plakat, porozwieszamy też plakaty w szkołach, w przedszkolach, na mieście. I jakie to półkolonie będą? Będą to półkolonie na pewno sportowo, ale też z wieloma atrakcjami. Chcemy wprowadzić taki harmonogram, że wiem, że rodzice też pracują w wakacje, tak? Nie wszyscy mają wakacje, dlatego też od 7:45 będzie można do nas przywieźć dziecko i odebrać tak naprawdę po pracy po 15:00-16:00. Jeszcze nie wiemy, jeszcze to ustalimy. Zobaczymy, co rodzice też na to, tak? Jaka im godzina będzie też pasowała. Na pewno codziennie będą mieć trening. Po treningu wartościowe jakieś owoce, warzywa, obiad. I po obiedzie chcemy zapewnić im atrakcje. Czy to będzie basen, czy to będzie kino, czy to będzie park trampolin. Naprawdę tutaj w Łomży jest co robić przez ten okres wakacyjny. Dlatego chcemy też połączyć się tak na sportowo, ale żeby też te dzieci właśnie nie zniechęcić tym, żeby nie było za dużo tego sportu. Raz dziennie i dodatkowo atrakcja do tego jakaś.
Czyli jeżeli rodzic jest zainteresowany, to wejdzie na wasz fanpage na przykład, tam
dokładnie.
Wszystkie numery są,
tak,
kontakty.
Tak, dokładnie. Fanpage nazywa Akademia Małego Sportowca na Facebooku, czy to na Instagramie. Tam też jest podany numer telefonu, można zadzwonić.
Można napisać wiadomość na Messengerze.
Wiadomość, dokładnie.
A jak patrzycie na to, jaki dzisiaj wybór, bo tak jak nieraz powtarzamy w czasie tych audycji, że dzisiaj tak naprawdę kluby sportowe muszą same wychodzić do dzieci, żeby je wyłapywać, tak? To nie tak jak kiedyś, że był jeden klub, maksymalnie dwa i sam musiałeś chodzić, dopytywać, gdzie się możesz zapisać, tylko jest na odwrót. Czy wy dzisiaj trochę żałujecie, że nie urodziliście się później, że nie mieliście takiego wyboru, jak dzisiaj mają dzieciaki, albo że te szkolenie zaczyna się nawet już tak naprawdę od trzeciego roku życia?
Czy nam dużo rzeczy zapewniało podwórko, właśnie jeżeli chodzi o taki wszechstronny sport, więc tak naprawdę jeżeli my do klubu trafialiśmy w wieku lat 10, to w jakiś sposób już byliśmy wszechstronnie uzdolnieni.
Ale
tak?
Piłkarsko nie byliście ukierunkowani jakoś
tak,
szczególnie.
To prawda, aczkolwiek bywały dni, że się grało tak naprawdę od rana do wieczora, nie? Ale prawda jest taka, że teraz ja uważam, że im większa konkurencja, tym lepiej. Że konkurencja wymusza na klubach, zarówno na klubach, jak i na trenerach, żeby ten poziom treningu był jak najwyższy. Im mniejsza konkurencja, tym ludzie się przestają starać, więc bardzo dobrze, że jest konkurencja i bardzo dobrze, że jest coraz więcej właśnie inicjatyw różnych klubów.
Gdyż klubów jest dużo, zobaczcie, a tak naprawdę te wszystkie akademie są pełne, pełno dzieciaków jest.
Bardzo dobrze.
No też właśnie tak mówisz, Konrad, że bo wy tak trafiliście, Konrad, trafiliśmy 10 lat do piłki nożnej, a Marcin?
6.
No to Marcin, te szybciej, no ale teraz nie wiem, czy zgadzacie się z tym, że dzisiaj nie do pomyślenia jest to, żeby dziecko zaczęło grę w piłkę od wieku 10 lat. Przy obecnych realiach, tak?
Ja się z tym chyba nie zgadzam. Jeśli, też zależy. Tak, jeśli to dziecko właśnie coś robiło przez te, dajmy na to, 3-4 lata ostatnie, jeśli było zaangażowane na WF-ach, jeśli po szkole nie rzucało plecak, szło na dwór, nawet bawić się w chowanego, to też jakaś aktywność. Myślę, że później, nawet w wieku 10-12 lat, można te zdolności piłkarskie jeszcze ukształtować. Mamy przykład zawodnika, właśnie wspominaj, że pracujemy z rocznikiem 2008. Mamy chłopaka, który przyszedł do nas 2 lata temu, czyli miał lat 13, wcześniej nie grał w piłkę w klubie, ma zaległości, dalej to widać, ale w te 2 lata z chłopaka, który był tam w drugiej grupie zawodnikiem, dajmy na to 30, teraz po 2 latach gra w pierwszym składzie u nas, tak, w 2008 roczniku. Tak jak mówię, są te ubytki, ale pokazuje, że się da, ale tym, że jest na każdym treningu, stara się, zaangażowanie wkłada w to naprawdę mega duże, poświęca dużo więcej często niż inni zawodnicy, dlatego taki progres też zrobił.
Też prawda jest taka, że tak jak tutaj Marcin mówi o tym chłopaku, on widać po nim, że on jest właśnie wszechstronnie uzdolniony i później pewne rzeczy przychodzą mu szybciej, jakby po nim widać większy progres niż po tych właśnie, którzy tych wszechstronnych umiejętności nie mają.
Waszym zdaniem z czego to wynika? Z tego, że on gdzieś tam wcześniej trenował jednak sam na własną rękę, że tak można powiedzieć, czy faktycznie no, to jest po prostu
dominacja
talent?
Dominacja genetyczna też jest. Właśnie. Ja na przykład
albo
jestem...
trenerzy dobrze.
Albo tacy, wyciągnęli chłopaka. Ja sam ostatnio zacząłem trenować rocznik 2016 i młodsi w młodzieżowym ŁKS-ie i ja już widzę, że na tym najmłodszym poziomie tak naprawdę jest ogromna różnica między niektórymi dzieciakami, gdzie oni dużo dłużej nie trenowali, ale widać, jak oni biegną, że oni są szybsi, oni są zwinniejsi, a drugim coś dużo, dużo wolniej przychodzi na przykład, nie? Więc...
Czy jest sporo takich zdjęć, nie wiem, czy widzieliście, że jest tam jakaś grupa dzieci gra, nawet te koszykarki, takie zdjęcie było, że ze Stanów Zjednoczonych, chyba i z Boliwii, z jakiegoś tam takiego, z Ameryki Południowej.
Państwa, nie wiem,
że... oglądasz. Ale nie, i było, że te różnice we wzroście, to czasami nawet było 20 centymetrów, nie? Pomiędzy rówieśnikami, więc faktycznie gdzieś to wszystko widać i tym bardziej w tych grupach takich mniejszych, że gdzieś faktycznie pół roku różnicy, a robi bardzo dużo, dużo różnicy.
Tak, robi to dużo różnicy. A czy wy macie jakieś aspiracje, powiedzmy, żeby być, no bo dużo mówicie o młodzieży, tak? Fajnie z dziećmi pracować, ale czy macie jakieś takie aspiracje, gdzieś wam się w głowie tli taki pomysł, aby być trenerem seniorów na przykład?
No już Konrad jest, uściślimy. Drugim,
tak,
ale
ja
jest.
Jestem drugim, jestem asystentem trenera.
Świetnie.
W ŁKS-ie
8 miesięcy temu mieliśmy pierwszego, mamy drugiego, więc tak. Do tego przejdziemy.
Ale nie, prawda jest taka, że w tym momencie bardziej się skupiam właśnie na naszym tutaj projekcie i nie mam obecnie aspiracji, żeby właśnie być trenerem seniorów w piłce nożnej.
Ja podobnie. Wiem, z czym to się wiąże, to po prostu trzeba poświęcić się na maksa, jeśli chcesz jakiś wynik osiągnąć. No a po prostu na ten moment to nie jest.
I często
potrzebne.
Właśnie jest to niezależne od ciebie, bo czasem piłka nożna to jest gra, gdzie jest 11 na 11 i wynik może być albo możesz wygrać, albo możesz przegrać, albo możesz zremisować, tak?
Jednego dnia wygrywasz z Wołkami, drugiego remisujesz z nastolatkami z Moskwy Białystok.
Na przykład, tak? I właśnie często, oczywiście masz na to wpływ, duży wpływ,
ale jednak
pośredni. Jednak nie jesteś na boisku, ciężko, znaczy nawet jeżeli jesteś na boisku, tak jak w moim przypadku, to nadal jest 11 na 11 i nie masz bezpośredniego wpływu na to, co się dzieje.
I zawsze odpowiedzialność ponosi trener za to wszystko, że zawodnik
końcu, tak.
Nie strzelił 100% sytuacji, nie strzelił karnego i potem ty się musisz żegnać z pracą na przykład, a nie zawodnik.
Niewdzięczna praca.
Niewdzięczna, no właśnie, niewdzięczna praca. A jak to się stało, że zostałeś asystentem trenera?
Znaczy ja uprawnienia UEFAB już mam od 3 lat. Właśnie z Marcinem tutaj prowadzę rocznik 2008. Wcześniej pracowałem przy roczniku 2002. Trener nasz Hubert nie miał asystenta tutaj w Łomży i sam jakby wyszedł z inicjatywą, może nie wiem, widział we mnie jakiś potencjał, żeby mu pomagał w tym, tak? Jako zawodnik również na boisku oczywiście, ale też jako trener. Zgodziłem się i tak to się stało.
Mhm. Co daje wam największą satysfakcję w pracy z dziećmi?
Dla mnie rozwój. Jak widzę, że dziecko z każdym tygodniem się rozwija, plus jeszcze jak wychodzi z inicjatywą, to wtedy nie ma nic lepszego.
Ale też ich teksty, czy na przykład 3-4-latków. Bo często bywają dość kreatywne.
Tak, ja słyszałem, na przykład było jeden dzieciak, mówi, jestem czysty, a drugi, a ja brudny, ubrudziłem się z zupą.
No, na przykład takich tekstów słyszymy naprawdę setki dziennie. Mieliśmy pomysł kiedyś, żeby je zapisywać
i
prowadzić dziennik, ale jakoś tam upadło.
Czy nawet jako Złote Myśli gdzieś na Facebooka wpisywać, to
no,
też pewnie.
Tak, mieliśmy właśnie taki pomysł, może do tego wrócimy.
Tak. Czy chcecie jeszcze o swoim projekcie porozmawiać? Czy macie jeszcze coś takiego ważnego do przekazania? A coś, o co nie zapytałem na przykład?
Nie wiem, może coś się przypomni?
Chyba nie? No dobra.
Tak, no to naszej dyskusji.
Tak, czyli przejdziemy teraz do rzeczy mniej poważnych. Trochę mniej poważnych w futbolu, czyli o czwartej lidze. O Wisie Szczucin, o ŁKS-ie. I tutaj zagaje, bo 3-4 czerwca w ten weekend ŁKS zagrał siebie z Wisłą właśnie. Ostrzycie sobie zęby na ten pojedynek, jakiś zakład, kto ile komu siatek założy, kto komu w pierwszy wejdzie w kostkę na przykład.
Właśnie najśmieszniejsze jest to, że tak naprawdę dopiero w tamtym roku jesienią zagraliśmy pierwszy mecz przeciwko sobie. Jakby zawsze byliśmy w jednej drużynie, albo tak jak Marcin był w Troszynie, się mijaliśmy. Więc tak jak no jest rywalizacja, nie powiem.
Ja teraz jestem aktualnie, mam małą kontuzję, robię wszystko, żeby po prostu
a trener wrócić. Właśnie, bo na jesień to Wisła Szczucin wygrała z ŁKS-em po dosyć emocjonującym meczu i był to taki mecz, no nazwijmy to o 6 punktów nawet, bo wiemy, że w Wiśle jest dużo, no spora część zawodników właśnie z Łomży.
Tak, był to mecz na pewno wyrównany. Wynik końcowy był 3-2 dla nas. No, ale fajne uczucie na pewno, ale też trochę dziwne. Jakby tak to zwycięstwo cieszy, ale wiesz, że jednak twój klub, którym się wychowałeś, przegrał. I coś tam jakby mu... Może odebrać te 3 punkty po prostu.
Czy nie było takiej eksplozji radości, czy była właśnie? Bo tak to
mieszane uczucia były. Mieszane uczucia na pewno.
A jakbyś bramkę strzelił?
Co bym strzelił?
A byłaby jakaś szalona radość, na przykład jak w Łomży byś strzelił bramkę, która by decydowała na przykład o zwycięstwie, remisie?
Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że...
Byś podbiegł do trybunu ciszą.
Nie. Też nie jestem takim typem zawodnika. No ja, to jest mój klub, nie ukrywam, ŁKS Łomża. Wychowałem się w nim, grałem tutaj w seniorach też przez 6-7 lat, 6-7 sezonów na pewno. Więc spędziłem tutaj kawał dobrego czasu, więc nie, no z szacunku po prostu do kolegów, w którym gram, kibiców.
Pracujesz.
Pracuję, dokładnie, to tam myślę, że ta radość byłaby znikoma.
A nie jest ci trochę przykro, że jesteś wychowankiem tego klubu, spędziłeś kawał tutaj życia, a jednak nie grasz w tym klubie, tak? Gdzieś tam tobie podziękowano, bo przypomnijmy, że mogłeś dołączyć do ŁKS-u w lato, ale no, podziękowano tobie znano, chyba że jesteś za słaby.
No dokładnie, trener ma swoją wizję, tak? Jeśli tam będzie, Łomża awansuje, oczywiście życzę jej tego, to tam nikt nie będzie pamiętał, czy ktoś tam grał gdzieś indziej, czy ktoś tam latem został, że tak powiem, odpalony, czy nie. Celu się za środki. Jeśli Łomża awansuje, to tak jak mówię, nikt tego nie będzie pamiętał.
Ale byłeś rozczarowany?
Mieszane miałem uczucia. Myślę, że tak, trochę na początku to rozczarowany, ale wychodzę z tego założenia, że nic nie dzieje się bez przypadku.
A czy czułeś się słaby? Słabszy innych zawodników, którzy tam byli? Bo na twoje miejsce... Popraw mnie, Konrad, jak pomylę chronologię, że na Marcina miejsce sprowadzono piłkarz Woronczenko z zagranicy.
Tak, zgadza się.
No, czyli to było później. Czyli wygryźcie po prostu starszy, no, zagraniczny człowiek.
Tak bywa po prostu.
Ale
tak
też wiem, że drużyna chciała na przykład, żebyś do LKS-u dołączył.
Też o tym wiem, też chłopaki mnie namawiali, znaczy mnie.
Zarząd.
Zarząd, tak. No ale po prostu taka decyzja była zarządu, trenera i tak to wyszło. Nie mam pretensji do nikogo na pewno.
Mhm. Konrad, z twojej strony, bo wszyscy wiemy i też część kibiców, nie powiem, że wszyscy, bo się zaraz coś może przyczepić, część kibiców, z którymi rozmawiałem, czy nawet siedząc na trybunach to słyszę, że zwracają uwagę na zagraniczny zaciąg, że gdzieś w ŁKS-ie przełożono wajchę w drugą stronę i zaczyna się coraz bardziej spoglądać w stronę piłkarzy z zagranicy. Jak ty to oceniasz? To, że odchodzi się od tego, żeby stawiać głównie na zawodników stąd.
Znaczy, ja bym chciał, żeby było jak najwięcej chłopaków z Łomży w ŁKS-ie, ale też cel uświęca środki. Klub chce awansować w tym roku do trzeciej ligi i według, tak mi się wydaje, według idei właśnie klubu, pomysłu, chcą to zrobić na już, na teraz i jakby dlatego ściągają zawodników z zagranicy, po prostu się posiłkują takimi zawodnikami. Tak?
Ale teraz pytanie, czy to daje gwarancję awansu na przykład? No dzisiaj liderem, to się wszystko jeszcze może pozmieniać 100 razy. Dzisiaj liderem jest Tur Bielsk, trzecie miejsce ma Ruch i to są drużyny, które stawiają na Polaków. Tam nie wiem, czy jest chociaż jeden zawodnik z zagranicy i okazuje się, że te dwie ekipy w tej rundzie z wami wygrały. Znaczy, przepraszam, Tur zremisowaliście z Turem, ale Ruch wygrał.
Znaczy, prawda jest taka, że nigdy nie ma gwarancji, tak? Czy grasz Polakami, czy grasz zagranicznymi, nikt nie da nigdy gwarancji sukcesu. Po prostu to trzeba wywalczyć w każdym meczu, a w piłka nożna, no, tak jak mówiłem wcześniej, raz się wygrywa, raz się przegrywa i właśnie ciężko coś zagwarantować. Oczywiście, im lepszych zawodników ściągniesz, tym ta gwarancja sukcesu rośnie, tak? Ale nigdy nie masz 100% pewności, że awansujesz.
Znaczy jest jeszcze ta druga kwestia, która też jest gdzieś tam zawsze poruszana, czyli mianowicie nie zaciąg zagraniczny, a zaciąg krajowy, ale spoza miasta, w którym jest, znajduje się klub. No i też jakby wracając do tego, co mówiłeś, spore grono tych zespołów z czołówki posiłkuje się zawodnikami też z Białegostoku, z okolicy. Oni na co dzień mieszkają w tych dużych miastach, a dojeżdżają grać mecze, więc też musimy być tutaj tego świadomi, że faktycznie gdzieś tam to wszystko, ta kwestia zaciągu jest ograniczona, no bo no widzimy, jakie jest szkolenie, tak? Gdzie to też szkolenie odbywa się w tych dużych ośrodkach miejskich, Łomża, Białystok i Suwałki w dużej mierze i tak naprawdę stąd zawodnicy później gdzieś tam tak naprawdę zasilają szeregi tych zespołów z mniejszych miejscowości, no bo jakby na to nie patrzeć, tak? Mówię się o Marcinie, to faktycznie już nie wnikam dlaczego, ale nie znalazł miejsca w ŁKS-ie.
No czemu? Wnikaj.
Nie, no ale już nie oceniam dlaczego, tak? Nie znalazł miejsca w ŁKS-ie. No to gra w innym zespole i gdzieś tam sam mówię, że w Szczuczynie tych zawodników z Łomży jest sporo, a ja dlatego, że nie daliśmy wcześniej dojść do głosu, to jeszcze wrócę do tego, co wcześniej. I mam pytanie do Marcina, czy jeszcze w Szczuczynie jest jakby rozmowa, czy zakłada się, że Wisła mogłaby w tym sezonie awansować, czy już po prostu sobie daliście spokój z myślą o awansie?
Nie było takiego celu przede wszystkim. Drużyna rok temu grała w trzeciej lidze, spadła z tej trzeciej ligi. Praktycznie, jak tam przychodziłem koniec lipca, to na treningu było 8, żeby nie skłamać, 8-9 zawodników. To w ogóle jest inna drużyna niż ta, co grała w trzeciej lidze. I dlatego, że nie było postawionego celu, awans, swoją grą w pewnym momencie podpięliśmy się, ktoś tam już coś mówił o może Wisła na awans, no ale nie, my spokojnie gramy, chcemy po prostu każdy mecz wygrywać, zagrać jak najlepiej, zająć jak najlepsze miejsce.
No bo jeśli zaczęliście najsłabiej z całej ligi, tak, a z tego, co ja kojarzę, to na wiosny chyba jesteście jednym z najlepiej grających zespołów, jeśli chodzi tylko o mecze rozgrywane tutaj na wiosnę. I co twoim zdaniem się zmieniło w tym czasie? Gdzieś tam coś zatrybiło, przeskoczyło coś? Wstałeś prawo nogą, wstałeś rano?
Czas upłynął. Tak jak mówię, na początku nas było 8, ta drużyna się była sklejana tak naprawdę tydzień przed rozpoczęciem ligi. Myślę, że trenerzy mieli wtedy czas na przygotowanie na wdrożenie pomysłu swojego, tak jak przez zimę. Myślę, że dobrze przepracowaliśmy okres przygotowawczy i to skutkuje wynikami na wiosnę po prostu. Jest chyba z tego, co tam ktoś mówił, jesteśmy na wiosnę drudzy. Jeśli by brać pod uwagę tylko mecze rozgrywane na wiosnę, chyba byśmy zajmowali drugie miejsce.
Czyli LKS awans w tym roku, a Wisła w następnym.
Oby.
A czy wy, Konrad, przepracowaliście dobrze tę zimę? No bo jak popatrzę na przykład początek tej rundy z tego sezonu, a porównam do początku rundy z tamtego sezonu, no to jest ten początek dużo gorszy niż ten rok temu.
Są nas bardzo dużą rolę w wynikach, jednak kontuzje odegrały. Wypadł nam w ostatnim sparingu przed rozpoczęciem rundy nasz kapitan Rafał Maćkowski, który w sobie łękotkę rozwalił.
Który współpracuje również z nami,
który z nami przeszkolasz. Dokładnie, ale jest to integralna część naszej drużyny, która właśnie strzela jak najwięcej bramek, tak? I jednak było to bardzo duże osłabienie, które na pewno miało wpływ na te wyniki. Oprócz tego ja jeszcze też nie zagrałem w pierwszych 3-4 kolejkach na początku. Mieliśmy też inne kontuzje, takie Krystian Pawczyński, więc na pewno czasem są rzeczy, na które, kurczę, nie ma wpływu, tak? Mhm. I uważam, że właśnie to była... Z tego względu to był powód, dla którego tak to wygląda.
Też chcę poruszyć temat szatni, bo Hubert Błaszczak po meczu z Ruchem powiedział tak, taka dłuższa wypowiedź teraz. Zmiany, które nastąpiły przed rundą wiosenną, oceniam pozytywnie, mając na względzie charakter sportowy. W tym aspekcie drużyna zyskała, gdyż zawodnicy, którzy zasilili nasz zespół, mają odpowiednią jakość piłkarską i szansę na potencjał rozwoju. Patrząc jednak przez pryzmat pozasportowy, w jednym okienku straciliśmy około aż 3 liderów. Odejście Patryka Szymańskiego, Daniela Kasprzyka, a na domiar złego kontuzja Rafała Maćkowskiego, to dla nas ogromna strata pod kątem mentalnym. I czy uważasz właśnie, że tą największą stratą albo najgorszym tym ruchem jest to, że straciliście ducha zespołu, skoro sam trener wspomniał o tej stracie mentalnej, to tak też odbieram jako ducha zespołu.
Zgadzam się zdecydowanie z tymi słowami trenera, jednak odejście Patryka, Daniela, Rafał nadal jest w drużynie, on przychodzi do nas, nawet jak nie jest do gry, to przychodzi na treningi, jakby jest z nami cały czas w szatni. Oczywiście by się przydał na boisku, ale jakby w szatni jest i wspiera nas. Aczkolwiek odejście właśnie Daniela i Patryka zdecydowanie osłabiło morale tej szatni. Czy bym wolał, żeby zostali? Tak, bym wolał, oczywiście, że tak.
Mhm. Bo też Daniel, który był u nas na audycji już po tej swojej decyzji, jak ogłosił, że odchodzi z ŁKS-u, mówił, że rozglądał się w szatni i jakby poczuł, że to nie jest jego szatnia. Czy ty też miałeś takie odczucia na przykład?
Nie, raczej mam tam dużo kolegów i dobrze się czuję w szatni. Daniela na pewno zabolało odejście Patryka, który jest jego serdecznym przyjacielem, tak? No nie ukrywajmy, to są znajomi od dzieciństwa, razem się wychowywali i może dlatego miał takie odczucia.
Mhm. A czy Danielowi należy się takie godne pożegnanie prawdziwej legendy klubu?
Zdecydowanie.
A to będzie, jest w planach, czy...
Wiem, że były takie plany, a czy to się odbędzie, to w tym momencie nie jestem na to w stanie odpowiedzieć.
Czyli na razie nic nie wiadomo, tak?
Bo nie, tak... nie, ale na pewno Daniel jest legendą tego klubu i należy mu się takie prawdziwe pożegnanie.
Jak Daniel nie będzie miał pożegnania, to ja nie wiem, kto w tym klubie może zasługiwać na pożegnanie. Godne pożegnanie. Nawet świadczy o tym to, jak Daniel wszedł na ten konkurs rzutów karnych. Miał wejście smoka, bo się przewrócił przez
ale widziałem nagranie, od razu tam wrzucili.
No, a dobrze, czyli Bartek miał rację, bo też pisałem do Bartka, chodź, weźmiesz udział w konkursie. On nie, bo się tak samo jak Baniak przewrócę.
Tak, tylko że ja bym nie trafił, a Baniak trafił.
Tego się dorośli najbardziej boją właśnie, że coś sobie zrobi, wszyscy to zobaczą, więc faktycznie.
Tak, ale samo to wejście Daniela wywołał taki ogromny entuzjazm na trybunach. Serdeczność, tak.
Daniel, ulubieniec wszystkich.
Tak, to prawda. Jak to możliwe, że drużyna, która wygrywa z bardzo dobrym zespołem, jak na ligowe warunki czwartej ligi Podlaskiej z Wigrami Suwałki, za tydzień,
pół tygodnia
właściwie jedzie do Białegostoku, przegrywa z 11 zespołem w tabeli. przepraszam, remisuje, ale to można odebrać jako porażkę już. Przegrywa z Mosłem Białystok, który głównie gra juniorami, 16-17-latkowie pewnie.
W tym meczu straciliśmy 2 punkty, więc ja to też traktuję praktycznie jak porażkę. Jakby nie zyskaliśmy 1, tylko straciliśmy 2. Tak jest sport. Czasem jesteś lepszy, wygrywasz, czasem jesteś lepszy, niestety remisujesz, tak? W ostatniej akcji meczu straciliśmy bramkę na 3-3. Później, nie wiem, zostało może minuta do końca, jeśli już nie udało tego odwrócić. Prawda jest też taka, że w drugiej połowie słabo graliśmy, po prostu. Słabo graliśmy. Nie wiem, w tym momencie trener oczywiście wyciągnął już jakieś wnioski, była analiza, więc...
Legendarne wnioski zostały wyciągnięte.
Tak się zawsze mówi, ale to jest prawda, bo z
kilka
każdego...
męskich słów w szatni.
Tak, ale nie, bo z każdego meczu można wyciągnąć jakieś wnioski, które właśnie poprawią naszą grę i mam nadzieję, że właśnie razem z trenerem wyciągnęliśmy je, przekazaliśmy drużynie i już teraz w sobotę będziemy widzieć lepszą wersję UKS-u Łomża.
Bo jest w tej rundzie jakoś wyjątkowo dużo meczów, które wam po prostu nie wyszły. Mecz z Ruchem Wysokie Mazowieckie, no katastrofalny. Nic tam się wam praktycznie nie układało. Boisko boiskiem, tak? Mecz z Wasilkowem, no nic nie chciało wpaść.
Ale graliśmy niezły mecz z Wasilkowem, uważam. Po prostu brakowało skuteczności.
Tak. To tak samo jak z Mońkami też te spotkania. Zazwyczaj jesienią, są tak.
No,
Mońki to zawsze nam nie leżały, więc faktycznie...
Tak, jesienią daliśmy chyba z 30 strzałów z Mońkami. Bramkarz, mecz życia, poprzeczki, słupki. Tak. No,
mecz z Turem, ciężki.
Nie uważasz, że to jest trochę tak, że czy no trochę to zabrzmi megalomańsko, tak, że do Łomży przyjeżdżają zespoły, które tutaj chcą pokazać się z jak najlepszej strony, że to jest trochę jak, no dobra, nie będę tego powiem to, ale z przekąsem, ale trochę widzę hiszpańskie, że gdzieś tam te małe miejscowości przyjeżdża wielki Real Madryt, to musimy tutaj jak dać wszystko z siebie. Czy to jest trochę tak, że przyjeżdżają do Łomży i faktycznie no dają tu z siebie 110%?
Znaczy z zachowaniem odpowiedniej skali?
No tak.
Oczywiście tak jest.
Ale to Marcin tak samo, że jak oczywiście druga liga na stulecie, to trzeba się z takimi wymaganiami
mierzyć. Nie, no to no, wiadomo, no, zapewne.
Marcin sam może powiedzieć, jak gra w Szczuczynie, grało z UKS-em Łomża, mecz jest inaczej jakby odbierany niż mecz z samym szacunkiem, nie wiem, z Krypnianką Krypno czy z Mospem Białystok, tak? Jest to normalne, my jakby o tym wiemy. Więc my musimy właśnie w każdym meczu dać siebie 100%. Czasem są mecze, że grasz naprawdę przyzwoicie, nieźle, a piłka nie chce wpaść do siatki. Szczególnie teraz, na wiosnę mamy z tym problem, bo tak jak mówiłem wcześniej, nie ma Rafała, który był tą gwarancją bramek.
Zresztą a to nie udało się znaleźć jakiegoś godnego następcy, chociażby nawet na jakieś, nie wiem, wypożyczenie na pół roku, bo wiemy, że Rafał jak wróci to gdzieś na końcówkę, zanim dojdzie do formy, to też mu trochę zejdzie, gdzie jest widoczny w tych meczach brak jakościowego napastnika.
Powiedzieć, że jest widoczny, to nic nie powiedzieć.
To nic nie powiedzieć naprawdę. Znaczy, nie udało się gdzieś ściągnąć jakiegoś napastnika, który by zastąpił.
Właśnie Rafał. Napastnik został ściągnięty, tylko właśnie na domiar złego. Też miał problem z mięśniem dwugłowym i też w większości meczów, albo jak grał, to grał na środkach przeciwbólowych, albo nie grał, tak? Mówię o Witalim, tak? Chłopaku z Ukrainy.
Ale czy jakościowo jest to dobry transfer, dobry nabytek? Mi się wydaje z całym szacunkiem, że nie.
Czy ciężko ściągnąć kogoś lepszego od Rafała na tym poziomie rozgrywkowym?
Połowy sezonu,
nie
gdzie...
mówię lepszego, dokładnie. Ale chociaż podobnego,
nie, ale wiesz, Bartek, bo w przerwie pomiędzy sezonami masz taką możliwość, jeśli zawodnicy grają na karcie amatora, ale tutaj to tak każdy zespół może powiedzieć, że chce 100 tysięcy złotych i
dokładnie.
Albo dajesz, albo nie, gra dalej, nie?
Szczególnie, że Rafał został kontuzjowany w ostatnim sparingu przed końcem, to jest marzec, więc wtedy już ten wybór tych zawodników, którzy są dostępni, żeby ich ściągnąć, jest praktycznie ograniczony bardzo mocno, tak? Kadry są już podopinane, tak naprawdę można korzystać z wąskiej grupy zawodników i wtedy ciężko wyselekcjonować kogoś, kto by godnie zastąpił Rafała.
Mamy bardzo mało czasu, a muszę o to dopytać, bo mnie to ciekawi, dlaczego macie zakaz przychodzenia tutaj?
Znaczy, dobre pytanie.
Tutaj mówię do audycji Sportowa Łomża prowadzonej przeze mnie i przez Sebastiana.
Szczerze nie wiem. Ja przyszedłem, Uważam, że wychodzenie do ludzi jest bardzo ważne i w przyszłości powinny takie audycje się odbywać.
No właśnie, no bo co, źle było, panowie?
Bardzo, ja, bardzo miło.
Znaczy, no ja obiecałem... Cieszymy się, Konrad, że jesteś.
Super.
Ja jeszcze obiecałem jedną rzecz, że obiecałem pozdrowić cały zarząd ŁKS-u na czele z prezesem Damianem Polnickim, bo mówiłem, że pozdrowię w czasie audycji, więc pozdrawiam i mam nadzieję, że do rychłego zobaczenia.
Tak.
Tak mówię, tak serdecznie, pozytywnie jak najbardziej.
Tak, to jeszcze was zapytam o cele Konrada na ten sezon znany. Awans do trzeciej ligi. Marcin? Drużynowo, indywidualnie nawet.
Drużynowo jak najlepsze miejsce. Indywidualnie wygrać z Konradem. Nieważne, że z UKS-em, ważne z Konradem wygrać. Siatkę mu założyć. Może nawet nie wygrać, ale siatkę, żeby
mu założyć. Pokorzyć go przed 1000 widzów tam na stadionie.
Czasami tak indywidualnie siatka sprawia więcej przyjemności niż bramka na pustakach.
No, dokładnie.
Dobra, to tak jeszcze na koniec przypomnijmy, gdzie rodzice, gdzie szkoły mogą was szukać. Jeżeli chodzi o akademię.
Na social mediach, Facebook, Akademia Małego Sportowca, Instagram. Podobnie, Akademia Podłoga Malego, Podłoga Sportowca.
Marcin Świderski, Konrad Kamienowski, trenerzy Akademii Małego Sportowca i zawodnicy Wisły Szczuczyn oraz ŁKS-u Łomża byli naszymi gośćmi. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękujemy.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Szanowski.